Dzień dobry moi kochani. Na wstępie chciałabym podziękować mojej patronce Oli. Jestem wdzięczna za Twoje wsparcie. A o dzisiejszej historii możecie usłyszeć tylko i wyłącznie dlatego, że w rodzinie na pozór normalnej było mnóstwo dziwnych relacji, które doprowadziły do ogromnej tragedii. Nie ucierpiała też ofiara okrutnej zbrodni, ale po części też sprawczynie, które jakby w amoku i zaćmieniu wykonywały polecenia kobiety, która praktycznie nie była jakoś specjalnie powiązana ze znanym radcą prawnym z Chrzanowa. Trzy kobiety, które doprowadziły do śmierci 69-letniego Antoniego, we wszystkich mediach zostały przedstawione jako modliszki. Miały dopuścić się zabójstwa jedynie dla korzyści majątkowych, co było uważane za motyw zasługujący na szczególne potępienie. Kiedy jednak udało mi się poznać inne szczegóły z życia tamtej rodziny, moja perspektywa postrzegania tej sprawy odrobinę się zmieniła. Nie chcę usprawiedliwiać żadnej ze sprawczyń, jednak chcę zaznaczyć, że w pewnym sensie, oczywiście w bardzo małym stopniu, rozumiem dwie z nich. Istniało natomiast wiele możliwości rozwiązania tej sytuacji, jednak one zdecydowały się na ostateczność. Notabene mogę posłużyć się tutaj takim tekstem z jednego znalezionego mema. Nie pochwalam, ale rozumiem. Natomiast wracając już stricte do historii, to Antoni był wdowcem, miał dwoje dzieci, Katarzynę i Tomasza. Kasia skończyła szkołę, dzięki której uzyskała tytuł instruktorki higieny i tam też poznała swoją przyjaciółkę Annę. W stanie wojennym wprowadzono obowiązek noszenia ze sobą legitymacji szkolnej i pewnego dnia obydwie zapomniały jej wziąć, więc nauczyciel matematyki wyprosił je z sali. Tak zaczęła się ich znajomość. Ania pochodziła z rodziny, w której wylewało się morze alkoholu. Od lat pamięta mnóstwo awantur, między innymi dzień, w którym przyjęła pierwszą komunię świętą. Doszło wtedy do karczemnej awantury. Praktycznie na każdej tak zwanej imprezie rodzinnej dochodziły do scysji i rękoczynów. Z wiekiem zaczęła rozumieć coraz więcej. Stała się znerwicowana i bardzo nieśmiała. Miała bardzo niskie poczucie własnej wartości. Nikt się nią nie interesował, dlatego też z tego względu w szkole trzymała się na uboczu. Przez lata cierpiała, a jej stan zdrowia na tyle się pogorszył, że dostawała drgawek. Rodzice, choć popijali alkohol, to wozili ją od lekarza do lekarza, ale wyniki Anny były prawidłowe. Nikt nie pomyślał, że przyczyną jej stanu jest alkohol, który zaczął pojawiać się w ich domu w jeszcze większych ilościach. Jej ojciec został kierownikiem w państwowej stolarni. To wiązało się z ciągłymi prezentami, wyrazami wdzięczności w postaci kolejnych butelek. Każdy potrzebował na już jakichś drewnianych bel, okien, drzwi, poczynając od księży, na komendancie milicji kończąc. Rodzice zaczęli kłócić się coraz więcej. Każdy szelest i sposób poruszania się przez swojego ojca Ania analizowała i wnioskowała, w jakim jest stanie. Bo to, że był pod wpływem alkoholu, było oczywiste. Jedyne co, to nie wychylając się z pokoju nasłuchiwała, czego może się spodziewać. Anna zaczęła przyjmować psychotropy, które miały cudownie wyleczyć ją z napadów wyglądających jak padaczka. Badania natomiast nie wykazywały na to, że dziewczyna może być na coś chora. Kasia, córka Antoniego, również wycofana ze środowiska, kiedy poznała Anię, była w żałobie, ponieważ jej mama zmarła po ciężkiej walce z rakiem. Zaczęła więc traktować swoją koleżankę jak pewien autorytet i wtedy Anna w końcu poczuła się ważna dla kogoś. Ich znajomość trwała, były sobie coraz bliższe, aż pewnego dnia Anna odwiedziła Kasię, tam poznała jej ojca. Starszego mężczyznę, który miał ogromne poczucie humoru, był radosny, szarmancki i troskliwy. Anna uległa fascynacji i ich pierwsza rozmowa trwała 4 godziny. Najpierw zaczęło się od komplementów, dzięki którym Anna obrosła w piórka. W końcu znalazła mężczyznę, który się zaczął nią interesować i w jakiś sposób o nią dbał. Chociaż nie byli w jakimś stałym związku, to ukrywali swoje relacje. Spotykali się podczas tego, kiedy Kasi nie było w domu, ale Ania rozumiała to. Zdawała sobie sprawę z tego, że środowisko może na to różnie patrzeć. Zresztą to było dla niej nieważne. Cieszyła się, że w końcu ma swoje upragnione poczucie bezpieczeństwa. Na samym początku udawało utrzymać się ich znajomość w tajemnicy przed córką mężczyzny, ale po jakimś czasie Kasia zaczęła wszystkiego domyślać się, ale nie sprzeciwiała się tej relacji. Kochankowie spędzali ze sobą bardzo dużo czasu. Ania zwierzała mu się, opowiedziała o swojej rodzinie, co później Antoni w pewnym stopniu wykorzystał przeciwko niej. Na samym początku nikt nie sądził, że znajomość z nim to będzie w pewnym stopniu pułapka. Dziewczyny skończyły szkołę, Ania dostała się na studia, Kasi jednak się to nie udało, nigdzie nie pracowała, była w pełni zależna od swojego ojca. Upoważnił ją do części pieniędzy, jednak nie mogła o nich swobodnie decydować. Mężczyzna odkładał też co jakiś czas pewną sumę pieniędzy we wkład budowlany w spółdzielni mieszkaniowej w Krakowie. Wszystko to, jak mówił, dla córki. Ania z nimi nie mieszkała, jednak spędzała u nich każdy weekend. Nigdy też nie brała pieniędzy od swojego kochanka. Zarabiała udzielając korepetycji z angielskiego i czasem też dostawała parę groszy od mamy. Mężczyzna, widząc, że ich relacja już się trochę tak uzewnętrzniła, że Kasia o niej wie, zaczął snuć wizję co do kariery swojej kochanki. Ciągle opowiadał, czym ma się zająć, jak tylko skończy studia. Pokładał w niej wielkie nadzieje, jednocześnie przestając ją adorować i traktować jak swoją kobietę. Chociaż biorąc pod uwagę to, jak wyglądało ich życie, to nie wiem, czy w późniejszym momencie można nazwać to związkiem. Natomiast Ania i Kasia były całkowicie uzależnione od Antoniego. Mężczyzna pokazywał im, że bez niego są niczego warte, obydwie zakompleksione i uwięzione w pułapce, z której nie widziały wyjścia. Do tego naciski Antoniego, który chciał pokierować karierą Anny, były takie tak duże, że kobieta nie wytrzymała presji i rzuciła studia, poza tym poszła w ślady swojej przyjaciółki z roku. Anna nie zdawała sobie sprawy, że jest też pod wpływem ogromnym tejże właśnie koleżanki i że to przez to też przerwała studia, idąc za wzorem Oli. Aleksandra była zadbana, pewna siebie, potrafiła wszystkich przekonać do swojego zdania. No i z tego, co mogę wywnioskować, to tak kolokwialnie mówiąc, nawijała ludziom makaron na uszy. Po prostu mówiła wszystko to, co ktoś chciał usłyszeć, tylko po to, żeby uzyskać z tego jakieś korzyści. Anna była chodzącą definicją manipulacji. Ludzie dzielili się na tych, którzy nie chcieli mieć z nią nic wspólnego, oraz na wianuszek jej wiernych fanów. Anna poznała Olę 5 października 1987 roku. Studiowały na jednym roku. Dziewczynie spodobało się to, że taka ładna dziewczyna, wiedząca czego chce, pragnie się z nią zadawać. Ania mogła jej się zwierzać, ale nie zauważyła, że wszystko było to po to, żeby osiągnąć coś dla siebie. Do czasu, kiedy Anna studiowała, w domu Antoniego była gościem. Dopiero kiedy rzuciła studia, zaproponował jej rolę sekretarki w swoim biurze. I wtedy zamieszkała ze swoim kochankiem i z Kasią. Antoni, tak jak wcześniej wspominałam, był radcą prawnym. Wiedział, że Anna potrafi prowadzić dom, więc w pracy też da sobie radę. Przez wiele lat miała status przyjaciółki Kasi. Nigdy nie przedstawiono jej jako partnerki Antoniego. Kiedy przyjeżdżała do niego rodzina, dziewczyna musiała się stamtąd wynieść. Nie interesowało go, gdzie pójdzie i czy będzie miała za co żyć. Natomiast podczas wizyt znajomych Ania siedziała w zamkniętym pokoju i nie mogła nawet skorzystać z toalety. Mimo wszystko cały czas pokładała nadzieję w tej znajomości. Oddała się Antoniemu, prowadziła dom, gotowała obiady, prała jego majtki, skarpety, a on nigdy nie pozwolił mówić do siebie po imieniu. Cały czas zwracała się do niego: proszę pana. Mimo że miała swoje pieniądze, to jednak tkwiła u jego boku. Traktował ją zależnie od swojego humoru. Później zaczął też spotykać się z innymi kobietami. Nie ukrywał się z tym, przez co Anna straciła ostatki pewności siebie. Tłumaczyła sobie to wszystko, że dzieliła ich pewna różnica wieku, dlatego Antoni broni się przed prawdziwym uczuciem. W pewnym momencie jednak miała dość spełniania zachcianek i oczekiwań Antoniego. Nie mogła znieść tego, że traktował ją tak przedmiotowo. Wyraźnie powiedział jej, że nigdy nie przyzna się do ich związku, bo nie chce mieć z tego tytułu żadnych problemów. Wtedy kobieta odeszła i wyjechała do Krakowa. Mężczyzna jednak za nią pojechał. Był czuły, delikatny, taki jak na samym początku ich znajomości. Nie musiał jej długo namawiać, żeby wróciła. Rok zeszło mu się też z tym, żeby zerwać z inną kobietą, chociaż kiedy prosił Annę, żeby wróciła, to obiecał jej, że zrobi to natychmiast. Dopiero po tym fakcie zaproponował Annie wyjazd do uzdrowiska. On mieszkał w sanatorium, a ona w pokoju hotelowym. Spotykali się w dzień, a wieczory spędzali oddzielnie. Mimo to kobieta wspomina ten czas jako najwspanialszy. Sielanka ta trwała miesiąc, bo kiedy wrócili do domu, to wszystko wróciło do normy. Kontynuowali wieczne życie na huśtawce emocjonalnej. Anna, mimo porzucenia studiów, cały czas utrzymywała kontakt z Olą. Jej przyjaciółka prowadziła intensywny tryb życia, często podróżowała do Anglii, tam też poznała swojego przyszłego męża i po zalegalizowaniu związku Ola stwierdziła, że jednak ma dosyć i postanowiła się rozwieść. I w ten sposób poznała Antoniego, który załatwiał formalności. Ola zaczęła bywać u nich coraz częściej, przez co Kasia też wpadła w wir fascynacji Olą. Dziewczyna widziała w niej niezwykłą charyzmę, urodę i przede wszystkim, jak to sama określiła, niezwykłą umysłowość. Ola dzieliła się opowieściami ze swojego życia, a było o czym mówić. Poślubiła Tunezyjczyka, dzięki czemu mogła non-stop jeździć na wakacje. Jak podają źródła, pod koniec 1990 roku Antoni coraz bardziej zaczął znęcać się nad Katarzyną i Anną, a więc biorąc pod uwagę to, że jego kochanka zaczęła 5-letnie studia w 1987 roku, przerwała je w 1992, mając już napisaną pracę magisterską. I wtedy też zamieszkała w domu Antoniego i została jego asystentką. A więc do 1990 roku minęło 7 lat, więc w tyle trwała ich ciężka codzienność, a później było już tylko gorzej. Antoni wymagał od nich wszystkiego, co było ponad ich siły. O 1 w nocy kazał Kasi malować domową klatkę schodową, a nad ranem miał pretensje, że źle to zrobiła. Był nieprzyjemny, oschły i złośliwy. Podczas ogromnej ulewy kazał zbierać owoce i warzywa, a potem przygotować z nich przetwory. Obie kobiety zrobiły ich ogromną ilość. Część zamroziły, część zamknęły w słoikach, po czym Antoni przychodził, wyłączał zamrażarkę z gniazdka i odkręcał wieczka, przez co wszystko było do wyrzucenia. Anna nie raz, nie dwa musiała siedzieć do rana i sporządzać pisma, chociaż mężczyzna wiedział, że kobieta ma wadę wzroku, co jest to dla niej ogromnym wysiłkiem, a po wszystkim nie pozwalał jej odsypiać, tylko musiała wysprzątać cały dom. Ciągle powtarzał im, że muszą na wszystko zapracować. Annie zagroził nawet, że w każdej chwili może ją zniszczyć. Od tamtej pory kobieta żyła w poczuciu, że może nadejść dzień, w którym zostanie wyrzucona na bruk. Biorąc pod uwagę to, co się później stanie, to chyba wcale nie byłoby najgorsze rozwiązanie. Obydwie kobiety mówiły wszystko Oli, która przysłuchiwała się z ogromną ciekawością. Wtedy, chcąc pomóc wyjść z tej sytuacji, zaproponowała, żeby Anna się uniezależniła i założyła sklep kosmetyczny. Pomysł wydawał się świetny. Kochanka Antoniego pomyślała, że może wtedy rzeczywiście zyskać tę niezależność i w jakiś sposób zaspokoi w końcu oczekiwania swojego mężczyzny. Niestety pomysł okazał się być gwoździem do trumny. Ola zadeklarowała, że wyłoży połowę wkładu w sklep, ale zaraz po rozpoczęciu biznesu wycofała się. Wtedy Antoni dobrodusznie powiedział, że wykupi dla Kasi połowę udziałów Aleksandry, ale oczekiwał, że we dwie doskonale sobie poradzą. Niestety te nie miały żadnych środków na dobry towar, dobrą reklamę i przede wszystkim idealną lokalizację. I choć próbowały robić tylko to, co mogły, to niestety biznes upadł, a kobiety w domu miały jeszcze większe piekło. Antoni non-stop wyśmiewał i córkę, i kochankę. Wszystko to często działo się przy Aleksandrze i mówił, że to Anna za nim lata, a on jej nie chce. Natomiast o Kasi mówił, że jest beznadziejna i do niczego się nie nadaje. Nikt jej nie lubi, jest jedynie ciężarem. Nie to co jego syn, który zrobił karierę w biznesie. Anna zaczęła nadużywać alkoholu. Nie mogła sobie poradzić ze wszystkim. Na jej ramionach ciążył ogromny ból. W pewnym stopniu została obarczona odpowiedzialnością za Kasię. Przynajmniej tak myślała. Wiedziała, że ona jest jedyną osobą, która może ją wesprzeć, jednocześnie nie mając nikogo innego niż Aleksandra, chociaż ta też nie zawsze była dostępna. Całymi latami zmagały się z tym, że ich działania były non-stop niewystarczalne. Nigdy nie mogły spełnić oczekiwań Antoniego. Anna zaczęła rozumieć, że została oszukana. Opiekuńczość jej kochanka ukrywała despotyzm, a za urokiem kryła się manipulacja. Myśl, że Antoni musi zniknąć z jej życia, pojawiała się non-stop, zwłaszcza wtedy, kiedy piła alkohol. Kasia, idąc w ślady Anny, zaczęła zaglądać do kieliszka i było coraz gorzej. Ania chciała się wyrwać, ale nie chciała też wracać do domu, do matki. Tam przypomniałyby jej się sceny z dzieciństwa, a to nie pozwoliłoby w 100% oswobodzić się z traumatycznych doświadczeń. Bała się, że nie znajdzie pracy, że zostanie bez dachu nad głową. W końcu była już z Antonim 15 lat. Ciężko tak od razu zerwać z toksycznym związkiem. Powstrzymywał ją strach przed tym, co powiedzą inni. No i Kasia nie mogła jej zostawić. Ola co jakiś czas pojawiała się w ich życiu. Pewnego razu dowiedziała się, że Antoni wpłaca pieniądze na wkład budowlany jednego z mieszkań w Krakowie. I to właśnie to jest to mieszkanie, o którym wcześniej mówiłam. A Ola, jako znająca się na świecie podróżniczka, niezwykle inteligentna kobieta, osiągająca sukcesy, powiedziała, że lokowanie pieniędzy w nieruchomościach jest totalnie nieopłacalne. O wiele lepiej wypłacić się i zainwestować w jakiś zagraniczny biznes. Kasi spodobał się ten pomysł i powiedziała o tym swojemu ojcu. Ten oczywiście skpinął, powiedział, że to jakaś totalna głupota i nie wyraził zgody na wycofanie pieniędzy, a temat uznał za zamknięty. Ola jednak naciskała, powiedziała, że nawet kiedy zamieszka, powiedziała, że Kasia nawet kiedy później zamieszka sama w tym mieszkaniu, to nie będzie w stanie go utrzymać, a zainwestowanie pieniędzy w krajach arabskich może przynieść jej ogromne dochody. Sama prowadziła z powodzeniem biznes w Emiratach Arabskich i twierdziła, że gdyby rzeczywiście te pieniądze zostały tam ulokowane, to mogą przynieść jej ogromne dochody, a dzięki temu mogłaby dowoli podróżować po świecie. Antoni mimo wszystko dalej był na nie. Ola dalej naciskała Annę, Anna Kasię, by ta samodzielnie zlikwidowała ten wkład, w końcu była do niego upoważniona. Antoni dał jej też dostęp do 3 lokat. Ola nie chciała odpuścić, dowiadując się, że jest jeszcze więcej pieniędzy do wyciągnięcia, ale Antoni pozostawał nieugięty. Pewnego sierpniowego dnia 1990 roku Anna spotkała w sklepie Olę. Kobiety umówiły się na kawę i wtedy Anna opowiedziała o tym, co w ostatnim czasie robił Antoni. Wtedy po raz pierwszy pojawił się pomysł, żeby się go pozbyć. Aleksandra poradziła, żeby Anna zebrała w lesie muchomorów i zrobiła z nich obiad. Z jednej strony Ania poczuła strach, z drugiej możliwość rozpoczęcia nowego życia. Poza tym nigdy nie potrafiła sprzeciwić się woli Aleksandry. Te relacje idealnie opisują słowa z książki, jaką napisała Anna, opisując wydarzenia z tamtych lat. Panicznie bałam się jej dezaprobaty, osądu i wzgardy. Przez całe lata przywykłam traktować zdanie Oli jak niepodważalną, niepodlegającą dyskusji świętość. Przekonanie to zakorzeniło się we mnie tak głęboko, że każde działanie niezgodne z jej wolą wywoływało we mnie niemożliwy do opanowania lęk. Jedne ze źródeł podają, że Anna zebrała jakieś grzyby, ale nie były to muchomory i wiedząc o tym podała je Antoniemu, kłamiąc Ole, że mimo wszystko mogą mu zaszkodzić. Przygotowała z nich risotto i pojechały we trzy do Krakowa. Drugie źródła natomiast podają, że Anna miała powiedzieć Oli, że jednak nie udało jej się znaleźć tych trujących grzybów. Jednak biorąc pod uwagę to, że Anna była uzależniona od Oli i bała się jej reakcji, to kłaniam się ku tej pierwszej wersji. Kiedy akcja z grzybami nie wypaliła, Aleksandra stwierdziła, że trzeba powiedzieć Katarzynie o tym, co zaplanowały, bo inaczej ich plan może się nie udać. Jak postanowiły, tak też zrobiły. Katarzyna natomiast nic na to nie odpowiedziała, jakby godziła się z tym, co ma się stać, jednak w późniejszym czasie zaczęła wszystkiemu zaprzeczać, nie chciała się zgodzić na to, co zaproponowała jej Aleksandra. Dla pewności jednak Ola namawiała Annę, żeby córce Antoniego podawać leki nasenne, a wszystko to w tajemnicy przed nią. Kobieta obawiała się, że Katarzyna w pewnym momencie będzie chciała przerwać ten cały proceder, a działanie medykamentów trochę ją oszołomi. A więc zaczęły od przygotowań. Środki nasenne podawały Katarzynie w alkoholu i w innych napojach. Kobieta niczego się nie domyślała, dziwiła się tylko, że jest bardziej zmęczona niż zwykle. We wrześniu 1990 roku umówiły się w trójkę w kawiarni hotelu Forum. Omawiały tam szczegóły przyszłej zbrodni. Początkowo Aleksandra zarządziła, że najlepiej jak Katarzyna zada cios młotkiem w piwnicy, ale ta kategorycznie się nie zgodziła, przez co Aleksandra zaczęła wyzywać ją od tchórzy. Później chciały upozorować wypadek z prądem lub zaczadzeniem, ale ostatecznie zrezygnowały z tego rozwiązania. Nie udało im się dojść do porozumienia i poczekały też, aż w organizmie Katarzyny znajdzie się jeszcze większa ilość środków nasennych i wtedy znów spróbują ją namówić. W międzyczasie namówiły też Katarzynę, żeby podjęła pieniądze wpłacone na wkład mieszkaniowy. Kobieta nie zrobiła tego, ale zlikwidowała dwie lokaty, do których była upoważniona. Antoni bardzo szybko się o tym dowiedział i wyrządził córce karczemną awanturę. Nie wiedział jednak, co mogła zrobić z tymi pieniędzmi. Obawiał się, że zainwestowała w jakieś lewe interesy. Jednak te 50 tysięcy, jakie Katarzyna wypłaciła, znajdowały się w jej pokoju. Kilka dni później, kiedy Anna i Aleksandra ulepszyły plan o zwiększenie leków podawanych córce radcy prawnego, zdecydowały się do wznowienia tematu zabójstwa. Postanowiły więc, że Katarzyna zreflektuje się i musi uderzyć ojca łomem, po czym pozbędą się jego ciała. Wszystko to miało odbyć się podczas snu. Postanowiły więc, że Katarzyna się zreflektuje i będzie musiała uderzyć swojego ojca łomem, po czym pozbędą się jego ciała. Ustaliły, że w środku nocy wejdą do jego pokoju. W progu stała Aleksandra w razie, gdyby rzeczywiście wystąpił jakiś problem. Natomiast ich plan nie do końca wypalił, bo po pierwszym uderzeniu Antoni wstał i wystraszony zamknął za sobą drzwi do pokoju. W szoku i w ciemności nie zrozumiał, co tak naprawdę się wydarzyło, więc położył się spać. Po kilku chwilach Annie udało się dostać do środka i choć miała ze sobą młotek, to go nie użyła. Położyła się z Antonim na łóżku i nie wiedziała, czy spał, czy stracił przytomność, bo oddychał spokojnie i miarowo. Kiedy nad ranem wstało słońce, Anna zobaczyła, że jest cała we krwi. Ta sączyła się z rany na głowie radcy. Wtedy zawołała jego córkę, która na widok krwi spanikowała. Zaczęła opatrywać ojca, jego głowę położyła sobie na kolanach, uciskała ranę i udało jej się to skutecznie, bo krwawienie ustało. Koło 11:00 zawiadomiona Ola przyjechała na miejsce i widząc to, że Antoni jeszcze żyje, była zła na swoje wspólniczki. Dała im do zrozumienia, że bez niej sobie nie poradzą. Niespodziewanie koło 12:00 mężczyzna ocknął się. Widocznie leki, jakie mu wcześniej podawały, ponieważ to też trwało już przez dłuższy czas, nie zadziałały tak jak myślały. Myślały, że będzie jeszcze dłużej spał. Poza tym myślały, że po tym uderzeniu i przez arytmię, jaką ma i ewentualne nadciśnienie, jego serce naturalnie przestanie bić i po prostu nie będą musiały już podejmować żadnych innych działań. Ale Antoni poszedł do łazienki i zaczął oglądać swoją ranę. Był mocno oszołomiony. Kiedy kobiety wpierały mu, że w nocy uderzył się o kant szafki nocnej, na początku był dosyć sceptyczny co do tej wersji, jednak w sumie nie pamiętał nic z tamtej nocy, dlatego wydawało mu się to jednak być całkiem wiarygodne. Uspokoiła go też mocno obecność Aleksandry i wtedy postanowił zjeść śniadanie. Poprosił więc o to, by Anna mu je przygotowała. Antoni usiadł przy stole pod oknem, a naprzeciwko niego usiadła Katarzyna oraz Ola. Ania zaczęła nalewać kawę z ekspresu i któraś z dziewczyn wstała i zaczęła jej pomagać. Podała leki nasenne, które zostały po psie chorym na padaczkę. Anna nie była w stanie powiedzieć, kto to dokładnie koło niej stanął, natomiast w kilku źródłach znalazłam informację, że była to Ola. I być może Anna, nie wiem, celowo nie chciała zdradzić, kto to był, albo rzeczywiście nie pamięta. Tego już się nie dowiemy, ale kilka z tabletek Anna pokruszyła i wrzuciła do płatków z mlekiem, a część do kawy. Antoni nie poczuł dziwnego smaku, po pewnym czasie jednak zrobił się senny i położył się do sypialni. Kobiety miały znów nadzieję, że jego serce nie wytrzyma, ale mężczyzna cały czas oddychał. Poza tym wcześniej jeszcze, tak jakby Anna nieświadomie chcąc przerwać ten cały proceder, pytała się go, czy nie chce, żeby wezwać pogotowia, ale mężczyzna twierdził, że nie ma takiej potrzeby. Antoni usnął więc na swoim łóżku, a kobiety poszły na górę do pokoju Anny. Wtedy Ola kazała Katarzynie przynieść koniak. I kilka godzin później Anna znów przygotowała Antoniemu herbatę, do której wsypała relanium. Lek przyniosła ze sobą Aleksandra. Mężczyzna wypił napój i poszedł spać dalej. Przyjaciółka rodziny zwykle odjeżdżała koło 18:00, ale tym razem postanowiła zostać dłużej, bo wiedziała, że bez niej Ania i Kasia nie będą potrafiły zamordować Antoniego. Wieczorem wszystkie trzy weszły do jego sypialni. Aleksandra trzymała łom tuż przy wyjściu z pokoju, Katarzyna odwróciła ojca na brzuch, związała mu ręce, a Anna przekręciła go z powrotem na plecy. Katarzyna siadła na jego klatce piersiowej i do twarzy Antoniego przyłożyła poduszkę. Drugie źródła wskazują na to, że była to jednak reklamówka. Ten ocknął się i zdał sobie sprawę z tego, że się dusi, po czym próbował zrzucić z siebie córkę. Ola, widząc, że sytuacja wymyka się spod kontroli, krzyknęła do Anny, żeby jej pomogła. Ta, nie czekając, siadła na nogach ofiary, jednocześnie przytrzymując Kasię, żeby nie spadła. Minęło kilka minut. Wtedy Ola stwierdziła, że już wystarczy, a po chwili dodała do koleżanek: byłyście wspaniałe. Jedne źródła piszą o tym, że po wszystkim Anna z Katarzyną przeciągnęły ciało Antoniego do piwnicy na prześcieradle z łóżka, na którym leżał. Potem Ola miała odjechać i pojawić się w ich domu następnego dnia przed południem. I wtedy razem z Kasią zajęły się ciałem, a Anna paliła ubrania, w których rzekomo później Antoni zaginął. W drugich natomiast można przeczytać, że to Katarzyna sama rozczłonkowywała ciało ojca, a Aleksandra przyjechała już po fakcie. Jedno jest pewne, Rozczłonkowanie tego ciała zajęło sporo czasu. Podczas odcinania jednej nogi pojawił się spory problem, bo trafiono na panewkę. Po odcięciu nóg odcięto ręce i tak krok po kroku, poprzez złamanie kręgosłupa, udało się rozkawałkować zwłoki Antoniego. Kończyny górne trafiły do jednego worka, dolne do drugiego, a tułów oraz głowa do kolejnego. Biorąc pod uwagę wersję, że Katarzyna sama zajęła się ciałem ojca, to z relacji Anny wynika tak, że wieczorem kupiła martini i kieliszek zaniosła Katarzynie, która otwierając drzwi do piwnicy miała bardzo taką straszną twarz. Widać było po niej zmęczenie, ale też przerażenie. Ola natomiast pojechała po tej 18 i przyjechała następnego dnia w niedzielę rano. I wtedy kobiety wyjęły plan miasta, zaczęły się też zastanawiać, gdzie wywieźć ciało Antoniego. Udało im się od razu ustalić konkretne miejsca i już następnego dnia przystąpiły do działania. Przepakowały ciało do innych worków, spakowały je w torbę i plecak, po czym Kasia i Ania pojechały autobusem do Krakowa. Anna niosła w plecaku głowę i ręce, Katarzyna nogi. Na dworcu spotkały się na chwilę z Olą, a potem już same pojechały w stronę klubu wioślarskiego, żeby utopić zwłoki w rzece. Po wszystkim udały się do chińskiej restauracji, gdzie czekała na nich przyjaciółka. Zdały jej relacje z całego procederu przed powrotem do domu. Dwa dni później w środę przebyły identyczną drogę, z tym, że w torbie podróżnej na kółkach miały korpus. Tym razem poszły w stronę ogródków działkowych. Pod mostem wrzuciły ciało do wody i znów zanim wróciły do domu, w chińskiej restauracji opowiedziały Oli o wszystkich szczegółach. Kilka dni później Katarzyna zgłosiła zaginięcie Antoniego na policji. Dokładnie 24 stycznia 2000 roku w komendzie powiatowej policji w Chrzanowie zjawiła się 37-letnia Katarzyna, córka Antoniego. Kobieta chciała zgłosić zaginięcie. Zrelacjonowała, że 14 stycznia koło godziny 6 rano jej ojciec wjechał do Warszawy. Jego celem były sprawy służbowe, ale minęło kilka dni, a mężczyzna nie skontaktował się z nią ani nie wrócił do domu. W notatce służbowej policjant przyjmujący zawiadomienie wpisał, że zaginiony chorował na nadciśnienie oraz arytmię serca. Biorąc pod uwagę jego stan zdrowia, rozpoczęto poszukiwania, począwszy od sprawdzenia szpitali na terenie całego kraju. Kiedy to jednak nie przyniosło żadnego rezultatu, funkcjonariusze zaczęli weryfikować informacje o znalezionych zwłokach, które nie zostały zidentyfikowane. Kiedy zawiodła również i ta forma poszukiwań, rozpowszechniono wizerunek Antoniego we wszystkich dostępnych mediach. No więc sprawa wydawała się bardziej skomplikowana niż na początku się to wydawało. Zadano sobie pytanie, co mogło stać się z prawie 70-letnim radcą prawnym. W wielu przypadkach, kiedy nie udaje się znaleźć zaginionego, policja zaczyna przyglądać się bardziej szczegółowo wszystkim członkom rodziny. Przeprowadzono więc szereg przesłuchań, które miały pomóc w rozeznaniu, jakie relacje mieli ze sobą członkowie najbliższej rodziny Antoniego. Szybko udało im się ustalić najmniejsze szczegóły z ich życia, ale to wcale nie pomogło w ustaleniu, co się dzieje z zaginionym. 3 marca 2000 roku, czyli prawie 3 miesiące od zniknięcia Antoniego, jego syn zgłosił się na policję i zawiadomił, że prawdopodobnie doszło do przestępstwa. Jego siostra Katarzyna wypłaciła 50 tysięcy z lokaty ojca, do której była upoważniona. Skojarzył ten fakt od razu z tym, że Kasia od jakiegoś czasu nalegała na zlikwidowanie wkładu w mieszkanie na jednym z krakowskich osiedli, ale ojciec się nie zgadzał i może dlatego znalazła inne rozwiązanie. Pomyślał, że to Katarzyna mogła mieć związek z jego zniknięciem. Policjantom rzeczywiście udało się ustalić, że pod koniec grudnia 1999 roku Katarzyna pojawiła się w banku spółdzielczym. zamknęła lokaty i wyciągnęła z niej wszystkie pieniądze. Ale było to ponad miesiąc przed tym, kiedy zgłoszono zaginięcie Antoniego, więc teoretycznie wtedy mężczyzna jeszcze żył. Przesłuchano Katarzynę, a ta przyznała się, że zrobiła to bez wiedzy ojca. On szybko się o tym dowiedział, ponieważ był też radcą prawnym w tym banku. Ale wśród funkcjonariuszy nie wzbudziło to żadnych podejrzeń, bo kobieta nie wypierała się tego i śledztwo znów toczyło się własnym torem. Nie natrafiono na nic szczególnego. 8 kwietnia 2000 roku w okolicy stopnia wodnego Przewóz w Krakowie jeden z wędkarzy natrafił na zwłoki znajdujące się w wodzie niecały metr od brzegu. Na miejsce zadysponowano odpowiednie służby, pojawiła się m.in. straż pożarna, która wyciągnęła ciało z wody i okazało się, że był to jedynie sam tułów. Nie znaleziono głowy ani kończyn. W momencie wyławiania korpusu panował zmrok, więc bardziej szczegółowe oględziny zaplanowano na następny dzień. Nie zebrano żadnych śladów, a wykonano jedynie dokumentację fotograficzną. I znalezione szczątki przekazano do Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tam właśnie dokonano szczegółowych oględzin ciała, które jednak nie pozwoliły na określenie przyczyny śmierci denata. W protokole można przeczytać, że tułów liczył około 78 cm długości i ważył 41 kg. Skóra na całej powierzchni jest koloru zielono-szarego, a po prawej stronie kolor jest intensywniejszy. Na brzuchu znajduje się wyschnięta krew. Całość pokrywa obślizła maść oraz płatowo porozwarstwiany naskórek. Skóra prącia oraz moszna rozdęta, przypominająca gigantyzm gnilny. Po odsłonięciu napletka znaleziono 4 drobinki przypominające styropian, a one w późniejszych badaniach tak naprawdę nic nie wykazały, bo to rzeczywiście był jakiś tam polistyren wykorzystywany do produkcji jakichś tam elementów, ale to w sumie nie miało żadnego znaczenia. Zaczęto gdzieś tam przeszukiwać, szukać w okolicy jakiejś tam fabryki, żeby gdzieś tam może porównać, w którym miejscu mogło to ciało zostać porzucone, ale to nie przyniosło żadnego rezultatu. Natomiast stwierdzono brak głowy, szyi, pozostawiono jedynie 3 dolne kręgi szyjne, nie ma też rąk oraz nóg. Widoczne ubytki posiadają linijne brzegi z wyraźnym zaznaczeniem ząbkowania. Z prawej strony nad pośladkami widoczne regularne, głębokie nacięcie o poziomym przebiegu. Prawy pośladek praktycznie oddzielony od ciała. Na zwłokach znaleziono też ranę kłutą klatki piersiowej i złamanie 6 lewego żebra. Poza tym nie udało się wyjaśnić przyczyny śmierci mężczyzny, jednak drugim, najważniejszym pytaniem było to, kiedy do niej w ogóle doszło i kim jest ten człowiek. Wiek określono na około 40 lat. Na karku ujawniono drobną, brodawkową zmianę, która później pomogła też w jakiś sposób w identyfikacji. Informacja o tym, że znaleziono korpus bez głowy i kończyń, obiegły wszystkie media. Pisał o tym m.in. Super Express, a program o tym wydarzeniu ukazał się też w magazynie 997. 13 kwietnia 2000 roku, czyli już 5 dni po znalezieniu zwłok, prokuratura okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo dotyczące zabójstwa niezidentyfikowanego mężczyzny, do którego miało dojść w bliżej nieustalonym miejscu i czasie. Prowadząc czynności dochodzeniowe, funkcjonariusze postanowili ustalić miejsce, w którym doszło do wrzucenia znalezionych zwłok. Było to kluczowe, ponieważ istniało prawdopodobieństwo zostawienia tam jakichkolwiek śladów, które w jakimś stopniu pomogłyby w rozwiązaniu sprawy. Obszar Górnej Wisły został szczegółowo przeanalizowany i specjalista z zakresu hydrologii wydał opinię, w której wskazał pewien obszar, na jakim mogło dojść do wrzucenia ciała. Poza tym pewne było to, że korpus umieszczony był w worku. Znaleziono jego szczątki w miejscu odkrycia zwłok. Zawiązany w czarnym worku tułów wleczony był po dnie z nurtem rzeki, przez co worek przedziurawił się, a korpus pod wpływem działania gazów gnilnych wypłynął na powierzchnię. Ze względu na to, że niewłaściwie oszacowano wiek ofiary, nie wzięto pod uwagę tego, że może być to Antoni. Natomiast kobiety kontynuowały swój plan. Chciały, aby radca prawny został uznany za zmarłego i w tym celu 7 lutego 2001 roku, rok po zaginięciu Antoniego, złożyły wniosek do Sądu Rejonowego w Chrzanowie o to, by formalnie uznać śmierć zaginionego. Na odpowiedź czekały kilka miesięcy i znalazły w liście odmowną decyzję. Antoni nie mógł zostać uznany za zmarłego, ponieważ w kodeksie cywilnym zapisany jest artykuł, który mówi, że osoba zaginiona może zostać uznana za zmarłą, jeśli upłynęło 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiadomości jeszcze żyła. Jednakże gdyby w chwili zaginięcia zaginiony skończyłby 70 lat, to wystarczyłby tylko upływ 5 lat. Kobiety nie poddawały się i 3 grudnia 2004 roku złożyły kolejny wniosek, który 26 kwietnia 2005 roku został oddalony. Zanim jednak kobiety dostały tę odmowną odpowiedź, pomyślały o tym, żeby może rzeczywiście funkcjonariuszy w jakiś sposób naprowadzić, jednakże ten znaleziony korpus należy do Antoniego. Wtedy byłoby pewne, że nie żyje i problem rozwiązałby się sam. Aleksandra jako mózg całej akcji napisała długopisem list skierowany do nich samych, tak naprawdę do Katarzyny, do Anny. Poinstruowała Annę, by ta kupiła jakąś kartkę z życzeniami, potrzebna była im tylko i wyłącznie koperta, więc resztę kompletu spaliła. I Aleksandra przyjechała potem do Katarzyny oraz Anny i tam przepisały go na wcześniej kupionej maszynie do pisania. Aleksandra dyktowała Annie, a ta z założonymi rękawiczkami stukała w klawisze, chowając później list do koperty. Na polecenie Aleksandry zaadresowała ją również też na maszynie, wrzuciła do środka portfel należący do Antoniego, były tam jego zdjęcia i wizytówki. Pojechała na pocztę, znaczek zmączyła nasączoną wodą gąbką, natomiast ten z napisem priorytet nakleiła już pracownica poczty. Maszynę wyrzuciły do wody w tym samym miejscu, w którym wyrzuciły tułów Antoniego i czekały na rezultat. Anonim, który wysłały na komendę, brzmiał tak. Szanowni Państwo, na pewno będą Państwo zdziwieni moim listem. 4 lata temu widziałem w telewizji program o zaginionych osobach, z którego dowiedziałem się, że zaginął Państwa krewny, pan Antoni. I wtedy powinienem już ten list napisać, ale ukrywałem tę sprawę przez 4 lata ze strachu, bo proszę Państwa, proszę zrozumieć, ja mam rodzinę i nie będę jej narażał na takie sprawy. Może do tej pory policja odnalazła pana Antoniego, ale jeżeli nie, to myślę, że jest to po ludzku, żebyście Państwo wiedzieli, co się stało. Ja już nie chcę żyć z tą sprawą na sumieniu. No i zdecydowałem się na ten list anonimowo, bo mi to ciąży. Proszę Państwa, żebyście mnie Państwo nie szukali, bo ja i tak nic więcej nie wiem, poza tym, co napiszę. Załączam portfel, który znalazłem i przechowałem. To dowód, że sobie tego nie wymyśliłem. Otóż 4 lata temu moja kundelka miała szczeniaki. Nie było co z nimi zrobić, to wstyd przyznać, ale wybrałem się je potopić. Była to sobota 15 stycznia 2000 roku. To zapamiętam do końca życia. Ja mieszkam w Krakowie i poszedłem ze szczeniakami w worku nad Wisłę przy Lasku Łęgowskim. Późno to było, wieczorem może 11, ale nie chciałem, żeby dzieciaki wiedziały, no i że mnie ktoś nad tą Wisłą zobaczył. Zima była, śnieg, ale ja lubię taką pogodę, to nie bardzo mi przeszkadzało. Szczeniaki utopiłem i miałem wracać drogą, co dochodzi znad samej Wisły przez lasek do ulicy Niepokalanej Marii Panny. Jeszcze nie zdążyłem od Wisły odejść, kiedy usłyszałem samochód i zobaczyłem reflektory. Zdziwiło mnie, że o tej porze i na taką pogodę ktoś jedzie nad rzekę. Przestraszyłem się, że to coś podejrzanego, tam pustkowie, proszę Państwa. Pomyślałem, że jak nie zobaczę, to Bóg wie, może dostanę w łeb, może to jacyś bandyci. Państwo wiedzą, jakie dzisiaj czasy. No to wolałem być ostrożny. Odbiegłem trochę w bok wzdłuż rzeki i schowałem się za taką kępkę krzaków tuż nad wodą. Miałem jasną beżową kurtkę i czapkę. No to na śniegu nie było mnie widać. Pomyślałem, że przeczekam, aż odjadą i dopiero wtedy pójdę do domu. Ten samochód podjechał nad sam brzeg. To był jasny kolor, pewnie biały, takie kombi. Wysiadło dwóch mężczyzn. Głosy słyszałem, ale wyraźnie ich nie widziałem, bo ciemno było, no i ja się schowałem za tymi zaroślami. Myślę, że jeden z nich był chyba młodszy, a drugi starszy, ale może był tylko za gruby i okropnie głośno sapał. Zobaczyłem, że otwarli tył samochodu i z wysiłkiem wywlekli coś ciężkiego, podłużnego chyba, opakowanego w worek. To bardzo wyglądało na trupa. Potem wywlekli to na brzeg i usłyszałem głośny plusk. Wrócili szybko do samochodu i odjechali, ale ja ze strachu byłem tak sparaliżowany i siedziałem w tych krzakach chyba jeszcze z pół godziny, bo nie mogłem się ruszyć. W końcu wyszedłem i podszedłem w tamto miejsce, parę metrów oddalone od tych krzaków, w których się chowałem. Popatrzyłem, czy coś nie pływa w wodzie, ale nic nie było. Za to na śniegu leżał portfel. Podniosłem go i obejrzałem, a były w nim fotografie i wizytówki. Nie wiedziałem, czy to nie któregoś z tych dwóch i właściwie to nie wiem, po co go schowałem. Przysięgałem sobie, że nie będę się w jakieś mafijne porachunki mieszał, bo to nie moja sprawa, a w dzisiejszych czasach to wiadomo, że policja człowieka nie chroni. Potem przypadkiem zobaczyłem ten program w telewizji i poznałem zdjęcie pana Antoniego, no i jego nazwisko na wizytówce. Nie wiedziałem, co o tym myśleć, ale dalej nic nie mówiłem, bo bałem się o siebie i rodzinę. Dalej tylko nie chcę żyć z taką sprawą na sumieniu. To, co opisuję, co wiem, może się przyda. List po kilku dniach dotarł z powrotem do Anny i Katarzyny, a więc Kasia razem z kochanką Antoniego poszły na komisariat powiatowej komendy policji, by zgłosić, że ktoś wysłał do nich anonim. Funkcjonariusze byli zaintrygowani treścią listu, więc zabezpieczyli go i dołączyli do materiału dowodowego w sprawie zaginięcia Antoniego. W związku z posiadanymi informacjami postanowiono więc sprawdzić, czy znaleziony korpus posiada kod genetyczny należący do Antoniego. Katarzyna cały czas trzymała jego rzeczy i między innymi dzięki próbkom pobranym z maszynki do golenia udało się potwierdzić, że ciało należy do zaginionego w 2000 roku radcy prawnego z Chrzanowa. Mimo tego, że Katarzyna zlikwidowała lokaty Antoniego, że ich życie nie było usłane różami, że przed zaginięciem ojca bardzo się z nim pokłóciła, to nikt nie próbował rozwiązać tej sprawy. Dopiero kiedy śledztwem zainteresowało się Archiwum X, to worek kłamstw zaczął się rozwiązywać. Wtedy intensywność działań wzrosła i wiele wskazywało na to, że Katarzyna zamordowała swojego ojca w ich własnym domu. Niestety były to tylko domniemania i trzeba było je udowodnić. Zanim zatrzymano Katarzynę i Annę, zgromadzono szczegółowe informacje i wnioski. Katarzyna, Aleksandra oraz Anna nie miały pojęcia o tym, że znajdują się w kręgu zainteresowania policjantów. Co więcej, Ola starała posunąć się jeszcze dalej. Zaczęła wspominać o tym, by zamordować Kasię zaraz po tym, jak uda jej się przejąć majątek ojca, a żeby jeszcze się bardziej na tym wzbogacić, zaproponowała, żeby wykupić jej polisę na życie. Anna, słysząc tę propozycję, całkowicie się jej sprzeciwiła, jednak Aleksandra, śmiejąc się, obróciła to w żart. Jednak w późniejszym czasie wielokrotnie wracała do tego tematu, twierdząc, że skoro zabójstwo Antoniego nie wyszło na jaw, to kolejnym krokiem będzie morderstwo Katarzyny. Funkcjonariusze natomiast byli coraz bliżej tego, żeby rozwiązać tą sprawę, byli coraz bardziej pewni swoich ustaleń. 6 kwietnia 2005 roku została sporządzona notatka urzędowa i w niej były zawarte wszystkie wnioski, do których doszli funkcjonariusze. Pierwszym z nich było to, że Antoni na pewno nie żyje, a jego śmierć nastąpiła w wyniku przestępstwa. Po drugie, nie odnaleziono jego zwłok, co daje podstawy do stwierdzenia, że zabójstwa dokonała osoba znajoma, wywodząca się z najbliższego kręgu, może rodzina, może znajomi. Tylko w takim przypadku dochodzi do ukrycia zwłok. W przypadku, gdyby Antoni zmarł z przyczyn naturalnych, bądź też został zabity przez osobę niezwiązaną z nim emocjonalnie, z całkowitą pewnością odnaleziono by jego zwłoki. Po trzecie, wnioskować należy, że zabójstwa Antoniego dokonała Katarzyna K. lub Anna G. Bardziej prawdopodobnym jest, że kobiety współdziałały ze sobą, przynajmniej na etapie pozbywania się zwłok. Nie można wykluczyć, że bezpośredni udział w zabójstwie posiada także Aleksandra C. M. Po czwarte, celem zabójstwa było przejęcie majątku. Katarzyna K. jest w dalszym ciągu potrzebna Annie G. i Aleksandrze C. M. do uznania za zmarłego, a tym samym do przejęcia spadku. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że z chwilą przejęcia majątku Anna oraz Aleksandra w sposób dyskretny pozbawią życia Katarzynę K. Po piąte, do zabójstwa doszło najprawdopodobniej w godzinach wieczornych 13 stycznia 2000 roku, a więc wtedy, gdy Antoni, będąc w banku, dowiedział się, że jego córka wypłaciła pieniądze z lokat terminowych, ale biorąc pod uwagę zapisy w karcie Katarzyny za rok 2000, absencja od 12 do 14 stycznia, nie można wykluczyć, że zbrodnia była planowana. Z dużą dozą prawdopodobieństwa należy założyć, że zwłoki Antoniego zostały rozkawałkowane na terenie posesji, a następnie spalone wraz z garderobą. Po szóste. Anonimowy list został sporządzony przez kobiety celem uprawdopodobnienia faktu śmierci i tym samym wpłynięcia na sąd rejonowy w Chrzanowie w kwestii przyspieszenia podjęcia decyzji uznania Antoniego za zmarłego. Wydanie takiej decyzji przez sąd doprowadziłoby do uruchomienia postępowania spadkowego. Za przyjęciem takiej wersji przemawia sama treść anonimowego listu, na przykład wręcz poetyckie stwierdzenia anonima, że mężczyźni z wysiłkiem wyjmowali coś z samochodu, a także wysłanie listu za pośrednictwem Poczty Głównej w Krakowie, której budynek położony jest nieopodal dworca PKP i PKS w Krakowie. Znajomość miejsca nad Wisłą może wynikać z pobytów Katarzyny i Anny w Krakowie w związku z ubieganiem się o wycofanie wkładu ze spółdzielni mieszkaniowej. Pełnomocnictwo w tej sprawie Katarzyna udzieliła też Aleksandrze. Po siódme, nie jest wykluczone, że zobowiązanie do przechowywania testamentu Antoniego przez Annę również zostało sfałszowane. Dokładnie 19 lub 20 kwietnia 2005 roku zatrzymano Annę oraz Katarzynę. Śledczy z samego rana przyjechali do domu Antoniego. Kobiety zostały zawiezione policyjnymi radiowozami na przesłuchanie. Zarzucano im bezprawne pozbawienie wolności radcy prawnego. Rzecz jasna, nie przyznawały się do tego. Wszystkie obciążające dowody próbowały racjonalnie wyjaśnić, a na niektóre pytania odmawiały odpowiedzi. Pierwsze przesłuchanie trwało kilka godzin. Mimo tego, że nie padły żadne konkretne wyjaśnienia, to obydwie zostały aresztowane na 48 godzin. Noc spędziły oddzielnie, jednak każda z nich przebywała w słabych warunkach. Twarde miejsce do spania i śmierdzący koc. Anna była szczęśliwa, że następnego dnia przyszła po nią funkcjonariuszka, oznajmiająca jej, że ta jedzie do prokuratury, ale już ze swoim adwokatem. Prawdopodobnie został wynajęty przez jej mamę. Mimo wszystko starała nie dopuszczać się do siebie nadziei, że wyjdzie na wolność, bo mogłaby się na tym zawieść. Po dotarciu na miejsce Anna usłyszała pytanie. Czy wyraża pani zgodę na pobranie materiału genetycznego? Jako że minęło tyle czasu od zabójstwa, Anna zgodziła się bez wahania. Wiedziała, że może być to próba wywarcia nacisku przez funkcjonariuszy. Poza tym szukanie jakichkolwiek śladów po tym czasie było według niej skazane na porażkę. Z drugiej strony gdzieś w głębi duszy miała nadzieję, że więzienie pozwoliłoby odciąć się od codzienności. Jak sama twierdzi, przestała być człowiekiem, tylko jego atrapą, do tego piła non-stop i miała już tego dość. Nie przyznała się od razu do zarzucanych jej czynów, ale zgodziła się wziąć w badaniu wariografem. Mężczyzna, który miał je przeprowadzić, uprzedził ją o przebiegu całej procedury. Wtedy Anna dowiedziała się, że żeby zostać dopuszczonym do badania, trzeba przejść najpierw przez pytania testowe. Jeśli badany jest zbyt zdenerwowany, to nie ma możliwości dalszego kontynuowania. Kobieta pomyślała w tamtej chwili o swoim psie, z którym była bardzo związana. Rozstanie było bardzo traumatyczne, martwiła się o niego i myślami o nim doprowadziła do tego, że wskaźniki na wykrywaczu kłamstw podczas pierwszych pytań kontrolnych zaczęły szaleć. Anna dopięła swego. Specjalista od wariografu nie dopuścił jej do dalszego badania. Co więcej, był w szoku, jak znerwicowana była Anna i skwitował tylko, że to niedopuszczalne, że funkcjonariusze doprowadzili ją do takiego stanu. Katarzyna przeszła badanie i wtedy zaczęła zeznawać, ponieważ wyniki badania wariografem wskazały na to, że może ona posiadać informacje dotyczące tego, co stało się z Antonim. Opowiedziała więc o swoim ciężkim życiu, o tym, jak traktował ją ojciec, ale nie chciała zrzucać winy na Annę. Na początku umniejszyła jej udział w tamtych wydarzeniach. Śledczy wiedzieli jednak, że to niemożliwe, dlatego drążyli temat, przesłuchując Annę. Zdaniem, które powiedział jeden z funkcjonariuszy, szczególnie zapadło w jej pamięć, a brzmiało tak: prawda was wyzwoli. I wtedy rzeczywiście jej wewnętrzna potrzeba powiedzenia, co się wtedy stało, była silniejsza niż ciągłe odpieranie zarzutów. Opowiedziała o swoim życiu, o dzieciństwie, o szkole i romansie z Antonim, który ją oraz Katarzynę zniszczył psychicznie. Mówiła o tym, jak podawały mu leki na serce, liczyły na to, że ze względu na swoje choroby po prostu tego nie przeżyje, jednak tak się nie stało. Jak marionetki wykonywały polecenia Aleksandry, która w ich życiu pełniła ważną rolę. I tak, po nitce, do kłębka, śledczy uzupełniali tę skomplikowaną układankę. Problem pojawił się jednak, kiedy chcieli przesłuchać Aleksandrę. Ciążyły na niej poważne zarzuty. Poza tym, że chciała zamordować Katarzynę, to w głowie miała kilka kolejnych planów. Była dobrze sytuowana, ale pragnęła jeszcze większego bogactwa. Miała jedno motto: po trupach do celu, i to dosłownie. Planowała pozbyć się też brata Katarzyny, Tomasza. Mężczyzna miał dzieci, a więc żeby zdobyć jego majątek, trzeba byłoby zabić wszystkich członków jego rodziny. Ale nie był to żaden problem. W końcu Ola znów chciała posłużyć się kimś innym. To ona była od myślenia. Katarzyna i Anna od brudnej roboty. Wszystko obmyśliła, Kasia miała pogodzić się z bratem i choć wszystko trwałoby dosyć długo po to, żeby uśpić jego czujność, to Ola nie chciała odpuścić, ponieważ wiedziała, jaka nagroda ją później czeka. Kiedy nadszedłby odpowiedni moment, Katarzyna podczas jednej z wizyt miałaby dosypać wszystkim jakichś narkotyków albo innych proszków. Wszystko miało wyglądać na upozorowane zabójstwo, którego miała dopuścić się jakaś sekta. Nie trudno się domyślić, że Kasia nie chciała tego zrobić. Zapierała się, stanowczo odmawiała, a Aleksandra nie szczędziła jej wtedy przykrych słów. Zmieszała ją niejednokrotnie z błotem, wyzywała od tchórzy, tak jak za każdym razem. Każdy taki plan miał swoją nazwę. Plan zabójstwa Tomasza i jego żony nosił kryptonim Bielsko, zabójstwo Antoniego to sprawa pod kryptonimem Puzzle, a w planach było jeszcze morderstwo wujka Anny oraz jego rodziny. Od nazwy miejscowości, w której mieszkali, Aleksandra nadała jej kryptonim Gdynia. Mężczyzna miał sporo pieniędzy, a Ola pragnienie wzbogacenia się. Kiedy Anna zwierzyła się, że w ich rodzinie mimo bogactwa było sporo przypadków depresji i prób samobójczych, Ola chciała to wykorzystać. Wymyśliła plan idealny, którym miało być upozorowanie samobójstwa rozszerzonego. Życie Anny i Katarzyny nie było wzorowe, ciężko nazwać je nawet normalnym. Bardzo słabo sobie radziły po śmierci Antoniego, poza tym, że Anna dużo piła, to Kasia zaczęła brać kredyty. Nie wiadomo do końca, na co szły te pieniądze. I ukrywała ten fakt do momentu, aż do domu zaczął przychodzić komornik. Obydwie nie potrafiły sobie poradzić i odnaleźć się w codzienności i tak naprawdę może to aresztowanie było dla nich takim punktem zwrotnym w życiu. Natomiast śledczy, żeby jeszcze bardziej uściślić to, co się wtedy wydarzyło i czy rzeczywiście Aleksandra miała jakiś wpływ na Annę i Katarzynę, czekali na możliwość jej przesłuchania. Niestety 2 tygodnie przed aresztowaniem wyjechała do Tunezji. Wcześniej przed wyjazdem umówiły się, że Anna miała do niej zadzwonić w momencie, kiedy dostanie list z sądu rejonowego odnośnie uznania Antoniego za zmarłego. Jednak niestety tak się nie stało, bo kilka dni wcześniej zostały aresztowane. Natomiast Aleksandra miała wrócić do kraju na początku sierpnia. Dowiedziała się też wcześniej od swojej mamy, że Aleksandra i Katarzyna zostały aresztowane, a za nią wydany jest list gończy. Mimo wszystko wróciła i została zatrzymana na lotnisku i doprowadzono ją na przesłuchanie. W tamtym momencie miała 40 lat i nie przyznawała się do zarzucanych czynów. Twierdziła, że Anna i Katarzyna miały problemy psychiczne. Cały czas powtarzała to samo, że ja nie wierzę, że one mogły coś takiego zrobić. Zaginięcie Antoniego to była dla nich prawdziwa tragedia. One sobie całkowicie nie radziły z tamtą sytuacją. Poza tym Katarzynę zaczął atakować jej brat. Był między nimi ogromny konflikt. Ja w żaden sposób nie ingerowałam w ich życie i nie byłam inicjatorką zbrodni. Kobieta przedstawiła znajomość z Anną i Katarzyną trochę z innej perspektywy. Podobno to one były takim punktem w jej życiu, że bardzo się zdołowała i musiała brać jakieś leki od psychiatry z Tunezji. Zeznała, że ostatni raz Antoniego widziała w święta Bożego Narodzenia, a później jeszcze raz w Sylwestra. Kilkanaście dni później miało dojść do zaginięcia, o którym dowiedziała się od swojej mamy. Inaczej też przedstawiła relację Antoniego ze swoim synem. Według pierwotnej wersji 69-latek był dumny z Tomasza, że sobie świetnie radzi. Natomiast Aleksandra twierdziła, że syn prosił ojca o pieniądze, że ciągle miał jakieś roszczenia i pretensje. Żona Tomasza natomiast miała być agresywna w stosunku do Antoniego i Katarzyny, która miała nawet kiedyś odebrać absurdalne pismo z sądu. Tomasz chciał ją ubezwłasnowolnić, żeby później przejąć majątek ojca. Jeśli chodzi o pełnomocnictwo odnośnie wycofania wkładu w mieszkanie, to Katarzyna udzieliła go tylko i wyłącznie po to, bo Aleksandra miała łatwiej dojechać do tej spółdzielni, ponieważ sama mieszkała w Krakowie. No i dzięki temu można by było szybciej wypełnić resztę formalności. Zaprzeczyła też, że wzięła od Katarzyny jakiekolwiek pieniądze. Zeznała, że nie mogła uczestniczyć w zabójstwie Antoniego, ponieważ wtedy ciężko zachorowała, a alibi miało jej dać wezwane wtedy pogotowie. W systemie jednak nie zarejestrowano żadnego wezwania na adres jej zamieszkania, a w kalendarzu znaleziono też zapiski dotyczące dat od 13 do 17 stycznia i można było wtedy przeczytać, że Aleksandra miała zaplanowanych kilka wyjazdów do Chrzanowa i m.in. też spotkania w Krakowie z Anną i Katarzyną. Okres czasowy właśnie pokrywa się z tymi zeznaniami kobiet, które zeznały, że wcześniej opowiadały też cały przebieg rozkawałkowywania i wyrzucania ciała Antoniego, więc wszystko to się pokrywało z tym, co one tam mówiły. Aleksandra również została aresztowana. No i kolejnym nieodłącznym elementem każdej sprawy o zabójstwo jest też zbadanie psychiatryczne oskarżonych. Każda z nich została zdiagnozowana. Aleksandra nie posiadała żadnej choroby psychicznej, stwierdzono za to osobowość neurotyczną z podwyższonym poziomem lęku oraz cechy reakcji depresyjnej. Katarzyna posiadała cechy nieprawidłowego rozwoju osobowości, ujawniały się one w trudnościach adaptacyjnych, poza tym była nadzwyczaj podatna na uleganie wpływom otoczenia. Sprawiała wrażenie osoby mającej cechy upośledzenia umysłowego. Anna natomiast na wniosek lekarzy-psychiatrów została umieszczona w ośrodku zamkniętym w celu głębszej obserwacji. Po kilku dniach pobytu zdiagnozowano u niej osobowość zaburzoną, charakteryzującą się biernym opieraniem się na innych, w momencie podejmowania mniej lub bardziej ważnych decyzji życiowych. Anna miała również ogromną obawę przed odrzuceniem, miała poczucie niekompetencji. Poza tym była uległa i w większości przypadków w swoim życiu przenosiła odpowiedzialność na innych. Mając już opinię biegłych oraz silne dowody, prokuratura złożyła 28 grudnia 2005 roku oficjalny akt oskarżenia, który zawierał jedną podsumowującą wersję wydarzeń. W dniach 13 i 14 stycznia 2000 roku w Chrzanowie, działając wspólnie i w porozumieniu, w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie w postaci zamiaru przejęcia całości majątku Antoniego, na który składały się zabudowana nieruchomość rolna, dom wraz z parcelą, udziały i lokaty bankowe w wysokości co najmniej 107 tysięcy złotych, najpierw w dniu 13 stycznia 2000 roku usiłowały pozbawić życia Antoniego K. w ten sposób, że Anna podała mu leki usypiające i uderzyła go w głowę łomem, a następnie w dniu 14 stycznia 2000 roku w zamiarze pozbawienia życia w czasie, gdy spał, Anna położyła się na jego nogach, uniemożliwiając mu poruszanie się, podczas gdy Katarzyna usiadła na jego klatce piersiowej, założyła na głowę torebkę foliową i przyłożyła do jego twarzy poduszkę, doprowadzając w ten sposób do zamknięcia jego otworów oddechowych, co spowodowało natychmiast zgon Antoniego w wyniku uduszenia gwałtownego, przy czym Aleksandra kierowała wykonaniem tego czynu przez opracowanie planu zabójstwa oraz pozbycia się ciała, zaznajomienie z nim pozostałych sprawczyń, polecenie dokonania i nadzorowanie przebiegu zbrodni, polecenie i nadzorowanie przebiegu pozbycia się zwłok poprzez ich pocięcie, umieszczenie w workach, wywiezienie do Krakowa i wyrzucenie do Wisły oraz polecenie zgłoszenia zaginięcia Antoniego. Na proces trzeba było czekać do 21 marca 2006 roku. Był intensywny. Towarzyszyło mu wielu dziennikarzy i reporterów. Katarzyna przyznała się do zarzucanych jej czynów, Anna tylko w części. Natomiast Aleksandra do samego końca wypierała się, że jakikolwiek miała udział w tej zbrodni. 22 lutego 2007 roku ogłoszono wyrok. Wszystkie trzy oskarżone zostały uznane za winne i skazano je na 25 lat pozbawienia wolności. Jako okoliczności obciążające uznano to, że zabójstwo zostało dokonane w zbiorowej akcji przestępczej, przedsięwziętej przez wspólnie działające oskarżone. Poza tym czyn ten był następstwem zaplanowanej, przygotowanej, celowej i rozciągniętej w czasie działalności. Charakter tych działań był bezwzględny i okrutny. Prokurator natomiast nie był zadowolony z wyroku, który padł w sprawie Aleksandry. Uznał, że 25 lat więzienia to za mało dla osoby tak wyrachowanej, cynicznej i posiadającej zdolność bezwzględnego podporządkowania sobie innych. Katarzyna oraz Anna również zaskarżyły wyrok. Córka Antoniego zawarła swoje zażalenie na jednej stronie A4, natomiast jego konkubina napisała aż 6 stron uzasadnienia. I za chwilę przeczytam właśnie Wam fragmenty tego listu. Z Antonim łączył mnie szczególny związek uczuciowy. Był dla mnie zastępczym ojcem i opiekunem. Akceptacja przez osobę tak niezwykłą jak pan mecenas była dla mnie wielka. Przylgnęłam do niego całym sercem i chłonęłam każde słowo. Czułam się zaszczycona, że wybrał mnie, osobę tak bezwartościową. Zajęłam się prowadzeniem domu i pracą w kancelarii. Wyobrażałam sobie, że osiągnę najwyższe szczęście, a zgotowałam sobie piekło. Byłam wstydliwym elementem, skrzętnie ukrywanym przed rodziną. Opowiedziała też o Aleksandrze i Katarzynie. Podziwiałam jej giętki język, wiedzę, obycie i odwagę. Powoli stawała się dla mnie autorytetem. Drugim wsparciem poza Olą była dla mnie córka Antoniego, Katarzyna. Cicha, potulna, całkowicie zdominowana przez ojca. W swoim osamotnieniu i niezaradności obie lgnęłyśmy do Oli, bo ona była od nas mądrzejsza, ładniejsza, odnosząca sukcesy i umiejąca sobie radzić. Byłyśmy dumne, że przyjaźni się z nami, udziela nam rad w sprawie wyglądu i zachowania oraz opowiada barwnie o swoich kontaktach towarzyskich. Całymi godzinami słuchałyśmy jej opowieści, które wprowadzały nas w inny świat, odrywały od ponurej rzeczywistości. Anna wspomniała też o żalu, jaki miała do Antoniego. Poświęciłam temu człowiekowi całą młodość, wszystkie swoje najlepsze uczucia. Nigdy nie przyczyniłam się do kłopotu. Byłam na każde skinienie, gotowa spełnić wszystkie zachcianki. Narastał we mnie ból. O usunięte ciąże, o zdrady, o ukrywanie związku, o oficjalne mówienie do niego proszę pana. Nie umiałam tego przeboleć i nie umiałam odejść. Powodem mojego postępowania nie była chęć zysku, ale wykorzystane, zawiedzione uczucie i strach przed całkowitym odrzuceniem. Czy rzeczywiście taka postawa zasługuje na zrównanie z postawą, która bez najmniejszych skrupułów i wahania uchyla się od odpowiedzialności? Nie ma dość odwagi i sumienia, aby się przyznać? Rozstrzygnięcie należy do sądu. 18 grudnia 2007 roku sąd apelacyjny w Krakowie uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania sądowi niższej instancji. I 5 listopada 2008 roku Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok. Aleksandra została skazana na karę dożywotniego pozbawienia wolności, natomiast Annie i Katarzynie obniżono wyrok i zarządzono, że w więzieniu muszą spędzić 11 lat. Uzasadnienie wyroku miało aż 272 strony. Na dziś to wszystko. Szczerze mówiąc, wiem, że ta sprawa jest głośna, ale ja nie słuchałam podcastów o niej na innych kanałach. Zazwyczaj robię to po to, żeby się niczym nie sugerować, bo wiedziałam, że kiedyś będę chciała ją przedstawić na swoim kanale. Mimo wszystko mam nadzieję też, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Ja wiem, że możecie pomyśleć, że ja teraz chcę kogoś usprawiedliwić, ale tak nie jest, tylko po prostu nie jestem w stanie zrozumieć tego, że taka krzywda dzieje się ludziom i po prostu nikt tego nie widzi. Dajcie znać, co w ogóle sądzicie o tej sprawie i czy rzeczywiście właśnie dowiedzieliście się ode mnie czegoś nowego. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Trzymajcie się ciepło. Cześć.